Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dzisiaj cofniemy się w audycji o 80 lat, dokładnie do roku 1945 i porozmawiamy o Kościele katolickim w tym przełomowym dla Pomorza czasie. W momencie, kiedy przetoczyły się tutaj walki, jak wyglądało to przed zdobyciem Pomorza przez Armię Czerwoną, jak odbywało się osadzanie polskich księży na tym terenie. Moim gościem jest dr Daniel Gucewicz z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Autor książki Diecezja Gdańska w okresie komunizmu 1945-89. Rys historyczny w stulecie biskupstwa gdańskiego. No bo panie doktorze, właśnie mamy stulecie tego biskupstwa.
Dokładnie, 30 grudnia 1925 roku papież wydał bullę erekcyjną diecezji gdańskiej i właśnie z tego tytułu obchodzimy 100 lat biskupstwa gdańskiego.
Ale my dzisiaj w audycji rozmawiamy o tym, co wydarzyło się 20 lat później. Pomorze w ogniu walk, ale zanim powiemy, co dokładnie w 1945 roku się stało, to musimy wspomnieć o tym, jak wyglądały czasy II wojny światowej, jak wyglądały pod względem polskiego duchowieństwa, ale także niemieckiego duchowieństwa na tym terenie.
Punktem wyjścia jest tu 1 września 1939 roku i eksterminacja polskiego duchowieństwa na terenie całego Pomorza, także w diecezji gdańskiej, która była trochę inna, no bo to był obszar wolnego miasta Gdańska, ono nie podlegało jakby pod polską jurysdykcję kościelną. 1 września, jeszcze zanim Schleswig-Holstein oddał strzały na Westerplatte, polscy księża przebywający na terenie diecezji gdańskiej zostają aresztowani, w brutalny sposób potraktowani, więzieni i później giną męczeńsko w obozach koncentracyjnych czy w lasach piaśnickich. To jest stan na diecezję gdańską. Mówimy o polskich księżach oczywiście, ale w diecezji gdańskiej zginęło również 4 księży narodowości niemieckiej z rąk nazistów, ponieważ sprzeciwili się polityce Hitlera. Natomiast jeśli chodzi o całe Pomorze Gdańskie, czyli można powiedzieć diecezję chełmińską ówczesną z siedzibą w Pelplinie, to krwawa pelplińska jesień, tak zwana obecnie pod szerszą nazwą można mówić o zbrodni pomorskiej, gdy Niemcy mordują polską elitę, polskich przedstawicieli inteligencji, w tym właśnie księży katolickich, i do końca roku ponad 200 księży z diecezji chełmińskiej ginie śmiercią męczeńską, a łącznie w czasie II wojny światowej ginie ponad 300 kapłanów pracujących w diecezji czy związanych z diecezją chełmińską. Jest to niewyobrażalna skala, bo to było prawie połowa księży wszystkich związanych z tą diecezją. Pod koniec też roku 1939 w diecezji chełmińskiej zdecydowana większość parafii nie ma obsady personalnej. Nie ma kto zapewnić po prostu opiekę duszpasterską ludności. I w obliczu tej tragicznej sytuacji, jakby nie patrzeć, duszpasterskiej, papież, Stolica Apostolska, mianuje gdańskiego biskupa Karola Maria Szpleta również administratorem apostolskim diecezji chełmińskiej. Po to, aby zapewnić tymczasową opiekę nad sieroconą diecezją, bo też jesienią 1939 roku Niemcy wymordowali całą kapitułę katedralną pelplińską, wszystkich profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie poza jednym. Na 20 księży wtedy aresztowanych ostał się, przeżył tylko jeden i to można powiedzieć przypadkiem. Natomiast obaj biskupi zostali pozbawieni władzy, znaczy biskup ordynariusz chełmiński Władysław Okoniewski wyemigrował na zachód, natomiast biskup sufragan Konstantyn Dominik, błogosławiony, nie zgodził się, nie przystał na współpracę z Niemcami. Został internowany w Gdańsku i tam przebywał w pewnym sensie pod opieką biskupa Szpleta i zmarł w 1942 roku.
Powiedział pan, że te stanowiska były osierocone. W takim razie, kto duszpasterzował w czasie wojny tutaj na Pomorzu?
Biskup Szplet po powierzeniu mu misji opieki nad diecezją chełmińską, spróbował zapewnić opiekę duszpasterską w tych osieroconych parafiach. Byli to przede wszystkim księża sprowadzeni z Rzeszy Niemieckiej, albo też księża polscy, kaszubscy, pomorscy, którzy przyjęli Volkslistę, więc stali się obywatelami Niemiec, bo oczywiście cały obszar Pomorza Gdańskiego został wcielony do Rzeszy Niemieckiej i bez przyjęcia Volkslisty tu praca była niemożliwa. Ci księża, którzy pozostali przy życiu, albo się ukrywali, albo byli wysiedleni do generalnego gubernatorstwa.
Rok 1945, czyli dokładnie 80 lat temu, zaczyna się bardzo dużo zmian na Pomorzu, bo z jednej strony już jesienią 1944 roku zaczynają przybywać tutaj uchodźcy, którzy uciekają przed frontem, zbliżającym się frontem, a z drugiej strony już na początku wiosny te walki docierają nawet do obecnego Trójmiasta. Jak w tym momencie wygląda Kościół katolicki?
Druga wojna światowa, jeśli chodzi o sam Gdańsk, no nie, i kościół katolicki poza stratami w duchowieństwie polskim nie doznała jakby uszczerbku w pewnym sensie. Natomiast wojna przyszła w marcu 1945 roku i do Gdańska, i do gdańskich kościołów de facto. I mówimy tu o Wielkim Tygodniu, który był końcem niemieckiego Gdańska i 25 marca 1945 roku to była Niedziela Palmowa. I to był moment, gdy Sowieci atakują Gdańsk w sposób zmasowany, przygotowują natarcie, rozpoczynają się krwawe walki o Śródmieście. Wtedy straszne bombardowania miasta i całe Śródmieście zostaje obrócone w ruinę. Tego samego dnia Sowieci wchodzą do Oliwy, dzień wcześniej zajęli Sopot, wchodzą do Oliwy, aresztują wszystkich księży, w tym biskupa Szpleta. On zostaje skierowany do obozu, po 4 dniach go zawrócono, pozostawał w areszcie domowym NKWD i to trwało aż do 10 maja 1945 roku. I do tego czasu diecezja gdańska była pozbawiona władzy de facto. Nie było komu pełnić jurysdykcji na terenie kościelnym. Walki kończą się w ciągu tygodnia. Przyjmuje się, że 30 marca jest to taki symboliczny koniec walk o Gdańsk, chociaż walki trwały dalej jeszcze w mieście, ale ten 30 marca. I w ciągu następnych dni, w ciągu następnych tygodni do Gdańska przybywa ludność polska. Pierwsi osiedleńcy, jeszcze to nie było zorganizowane oczywiście osiedlenia, przybywają przedstawiciele władzy, przybywają też księża razem z duchowieństwem. Przybywają też przedstawiciele zakonów, które szczególnie liczą na rewindykację swoich kościołów, bo mówimy o Gdańsku, który do 1945 roku był zdecydowanie niemiecki i protestancki. Większość kościołów tych katolickich była przejęta przez protestantów w okresie czy reformacji, a później została sekularyzowana po rozbiorach. Państwo pruskie zlikwidowały po prostu zakony na swoim terenie. Przybywają tu dominikanie, którzy osiadają przy kościele świętego Mikołaja, przybywają franciszkanie konwentualni, którzy odzyskują kościół świętej Trójcy, przybywają jezuici, którzy liczą na odzyskanie swojego kościoła na Starych Szkotach, co im się nie udaje, osiadają przy parafii świętego Krzyża we Wrzeszczu, przybywają wreszcie cystersi, którzy no, wykazali się tutaj wobec biskupa i diecezji gdańskiej, można powiedzieć, taką, nie wiem, czy można tak określić, niegodziwością, bo oni chcieli odzyskać dwa kościoły katedralne na Pomorzu. Mówimy o Pelplinie, który przestał być cysterski na początku XIX wieku i o Oliwie, która również przestała być cysterska wtedy, a od 1925 roku kościół pocysterski w Oliwie jest katedralny, więc nie było mowy w ogóle o tym, żeby te kościoły wróciły do cysterców. Przez to pojawił się konflikt. Po wypuszczeniu Szpleta z aresztu te polskie zakony, polscy przedstawiciele duchowieństwa również no, konfliktują się z biskupem Szpletem, bo on stoi na gruncie prawa kanonicznego, on nie chce przekazywać, znaczy nie ma możliwości przekazać kościoła katedralnego zakonu. Później się pojawia narracja, że biskup Szplet jest przeciwny polskim duchownym. To oczywiście biskup Szplet jest też, jakby nie było, skompromitowany swoim działaniem w czasie II wojny światowej. Nie można go zupełnie wybielić, bo trzeba przypomnieć, że 4 września już 1939 roku wydał list pasterski, w którym cieszył się z powrotu Gdańska do Rzeszy Niemieckiej, do macierzy niemieckiej, cieszył się ze pokonania wroga i wzywał do modlitw za Führera.
To, co wielu podkreśla dawnych mieszkańców Pomorza, zakazał spowiadania się w języku polskim, mimo że znał ten język.
Dokładnie, wprowadzał zakazy, które obowiązywały na terenie ziem przyłączonych do Rzeszy, w tym zakaz języka polskiego w nabożeństwach, w kościołach, ale też w konfesjonale. To było wbrew prawu kanonicznemu, wbrew prawu naturalnemu i za to później otrzymał reprymendę od przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, natomiast odwoływał to później w rozmowach prywatnych, bo nie mógł tego ogłosić, bo by został pewnie pozbawiony stanowiska. Faktem on spowiadał po polsku, wspierał też w jakimś sensie księży, którzy się ukrywali, ich rodziny, więc też nie można powiedzieć, że był zupełnie antypolski, bo oczywiście to tak nie było. Natomiast jego rola w czasie II wojny światowej jest niepełna. To trzeba powiedzieć też, przypomnieć, że te zarządzenia antypolskie, jak to później nazwano, były wprowadzone pod naciskiem gestapo. Zagrożono mu aresztowaniem pozostałych przy życiu księży diecezji chełmińskiej, więc to jest silny argument. Ale też trzeba przypomnieć to, że w 1942 roku on napisał list do Göringa, którym chwalił się dokonaniami germanizatorskimi de facto na podległym sobie terenie właśnie, że on sprowadzał niemieckich księży i on tu po niemiecku wszystko organizuje, więc jakby nie wiadomo, co biskupowi Szpletowi, jakie przesłanki przyświecały, czy ratowanie dusz, nieważne od języka, czy faktycznie w jakimś stopniu ta germanizatorska polityka.
To jest postać ze wszech miar interesująca i warto nad nią się pochylić, ale dzisiaj mówimy głównie o tym momencie przejęcia przez Polaków Pomorza i wróćmy do tego 45 roku. Zawiesił pan tak głos, czy sestersom się udało w końcu jakiś kościół uzyskać w zamian za katedrę?
W zamian może nie, bo to nie było to zamiana, ale przejęli ostatecznie kościół na Polankach, który później pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski służy do dziś i jest kościołem parafialnym. Więc w tym sensie tak.
A jak wyglądały te przejęcia, można powiedzieć, przez polskich księży dotychczasowych katolickich parafii, no i kościołów protestanckich?
To była tak w pewnym sensie wymiana naturalna w wielu przypadkach, bo wiele parafii było opuszczonych, na przykład w Brzeźnie. Kolejni księża obsługiwali te parafie po prostu. Tak samo było w Letnicy, gdzie polscy palotyni przejęli opiekę duszpasterską na tym terenie. Z kolei taka naturalna wymiana nastąpiła przy kościele Chrystusa Króla, czyli dawnym kościele polonijnym, kościele polskim w Wolnym Mieście, który po 1 września został pozbawiony opieki, ale przeniesiono do niego księży palotynów niemieckich, którzy służą w diecezji od 1927 roku. Oni w 1939 jesienią trafiają do kościoła Chrystusa Króla i się nim opiekują. A w kwietniu 1945 roku do Gdańska przybywają polscy palotyni, którzy zastępują swoich niemieckich współbraci i opiekują się tym kościołem. Kilka miesięcy później przejmują w administrację parafię świętego Józefa, bo kościół parafialny świętego Józefa został zniszczony i spalony pod koniec marca. Palotyni odbudowują na terenie tej parafii kościół świętej Elżbiety, przy którym ostatecznie osiadają. Zabezpieczają wiele kościołów i parafii, bo tu mówi się aż o 7 placówkach. To jest w ogóle fenomenalne, co ci palotyni wtedy robili. Może przez to, że mieli bazę po prostu taką dobrą, dzięki swoim niemieckim współbraciom. Osiedli też oczywiście przy Akademii Medycznej. Stworzyli barak, kaplicę. Dlatego, że ich siedziba, znaczy siedziba niemieckich palotynów została w 40 roku, czy w 39 przejęta przez władze niemieckie i zajęta na Akademię Medyczną. Przybyli też inni, nie tylko zakonnicy, przybywają też księża z różnych diecezji. Można mówić, że z każdej diecezji Polski. W 46 roku z 11 różnych diecezji pochodzili księża, którzy służyli w diecezji gdańskiej. Nie mówiąc już o zakonach, bo tych przedstawicieli zakonów, rodzin zakonnych w Gdańsku było wówczas już 12. To jest bardzo dużo i to też pokazuje tę zmianę powojenną, bo przed wojną do 45 roku w diecezji gdańskiej był tylko jeden zakon męski. Po wojnie od razu 12 nowych zakonów, a później kolejne. Tak samo było z zakonami żeńskimi, bo też przybyło ich bardzo, bardzo dużo w porównaniu do przedwojnia. Wśród księży, którzy przybywają też do Gdańska, są takie wybitne postacie jak ksiądz Józef Zator Przytocki, który jeszcze z rąk biskupa Szpleta otrzymuje w administrację parafię Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu, czyli ten słynny kościół na Czarnej, kościół, który był zniszczony, bardzo zniszczony, nie nadawał się do użytku i ksiądz Zator Przytocki przy pomocy parafian bardzo szybko odbudował te świątynie, a później plebanie i no, bardzo prężnie przy tej parafii działał, za co później spotkała go kara, bo w 1948 roku został aresztowany i był najbardziej znanym więźniem politycznym, stalinowskim z szeregów duchowieństwa w diecezji gdańskiej. Był skazany na 15 lat, opuścił więzienie dopiero w 1955 roku i nie mógł pełnić żadnej funkcji. To też jest taka represja komunistyczna, że przez rok on nie mógł odprawiać nawet mszy w niedzielę.
W czasach przełomu pojawiają się osoby, które chcą coś zyskać dla siebie i pojawiają się różne wątpliwe osoby i taką wątpliwą osobą jest ktoś, kto pojawił się tutaj na Pomorzu, udawał księdza albo też przyszłego księdza, czyli kleryka.
Tak, mówimy tu o Jerzym Duninie, który pojawił się już w kwietniu 1945 roku. Według jednego z przekazów on był wśród grup operacyjnych przedstawicieli władz do uruchamiania urzędów czy zakładów pracy, więc w jakiś sposób być może był związany z tymi władzami. On przyjechał tu, stał się takim reprezentantem polskiego duchowieństwa, wkradł się w łaski niemieckiego duchowieństwa, które tu pozostało, czy też gdańskiego, może tak. On w pewnym momencie wystąpił o to, żeby wojewoda uwolnił biskupa Szpleta, bo diecezja nie ma przedstawiciela właśnie i ci przybysze księża nie mogą pełnić tu legalnie swoich obowiązków. Ten Dunin uchodził za kleryka, chociaż później pojawiły się różne wątpliwości na ten temat, ale uchodził za kleryka właśnie. W niektórych pismach już podpisany jest jako ksiądz. Co więcej, 8 maja, na 2 dni przed wypuszczeniem Szpleta z tego aresztu domowego, on przejął jako duchowny de facto kościół świętego Jerzego, znaczy później nazwany kościołem świętego Jerzego, czyli kościół garnizonowy w Sopocie na Górnym Mąciaku, reprezentatywny kościół. On go przejął i jest w protokole podpisany jako ksiądz, a księdzem nie był. Po uwolnieniu biskupa Szpleta, być może za sprawą Dunina, Dunin przedstawia się biskupowi albo zostaje mu przedstawiony jako kleryk polski, jako kandydat do zostania księdzem w diecezji gdańskiej, która jest osierocona, przecież znaczy pozbawiona wielu księży, zwłaszcza polskich. No i faktycznie biskup na podstawie sfałszowanych dokumentów, no bo trudno sobie wyobrazić, że na podstawie czegoś innego, udzielił Duninowi święceń, wszystkich święceń. Wtedy było to 5 święceń kapłańskich, niższych i wyższych. On to zrobił w ciągu 2 tygodni. To jest ekspresowe tempo i niewyobrażalne w ogóle pewnie w skali kraju, świata. I Dunin zostaje księdzem, pierwszym księdzem wyświęconym po II wojnie światowej w Gdańsku. Później okazało się, gdy Dunin wcielił się w rolę takiego celebryty, można powiedzieć, bo on występował na uroczystościach organizowanych przy udziale przedstawicieli władz, w tym Bieruta. Sława o nim dotarła do innych biskupów w kraju i później do Gdańska napłynęły różne informacje, że ten Dunin to jest, jeden z biskupów napisał, przebrzydły oszust. I okazało się, że Dunin jest Żydem ochrzczonym w dorosłości, chociaż też są co do tego wątpliwości, że on wcale nie był nigdy klerykiem, nie był w żadnym seminarium duchownym, w niższych tylko i był z nich wyrzucany, nie miał pierwszej klasy gimnazjum kończonego. No, był takim właśnie zwykłym oszustem, hochsztaplerem, który chciał coś uzyskać, dorobić się, zrobić karierę, ale jego rola też nie jest do końca wyjaśniona, bo nie wiemy, czy on działał na własną rękę, bo jakby nie patrzeć, skompromitował biskupa Szpleta, który go wyświęcił. Nie wiadomo, czy Dunin działał na własną rękę, czy był agentem komunistycznym, czy sowieckim, czy polskim, skierowanym do infiltracji diecezji gdańskiej, no i kościoła katolickiego i skompromitowania kościoła katolickiego, co się mu niewątpliwie udało. Między innymi tę sprawę wyświęcenia Dunina później wytykano w prasie ogólnopolskiej przeciwko biskupowi Szpletowi, bo Szplet po wyjściu z aresztu domowego próbował działać na terenie diecezji gdańskiej i diecezji chełmińskiej, którą nadal zarządzał formalnie. Ale to się spotkało z ogromnym sprzeciwem, bo do niego miano ogromne zarzuty właśnie za te jego antypolskie zarządzenia. Tak samo zarzuty wobec niego wysuwał prymas kardynał August Chlont. I ostatecznie Szplet zostaje w sierpniu pozbawiony władzy, zostaje aresztowany. W lutym 1946 Szplet zostaje skazany na 8 lat więzienia za działalność na szkodę ludności polskiej. Oczywiście to był proces pokazowy. Większość świadków broniła Szpleta, zwłaszcza tych świadków, którzy żyli na Pomorzu w czasie okupacji, więc znali realia. Natomiast no, komuniści go skazali. Po wyjściu z więzienia, ciężkiego więzienia, gdzie był torturowany, Szplet zostaje internowany i dopiero pod koniec roku 1956 komuniści pozwalają mu wyjechać na zachód, gdzie dalej pełni funkcję biskupa gdańskiego, aż do śmierci, z czym komplikuje w pewnym sensie działalność swoich następców diecezji gdańskiej, ale też opiekuje się swoimi diecezjanami, którzy wyjechali na zachód, a było ich podobno w latach 60. aż 70 tysięcy, więc to nie była mała liczba.
Skupiamy się tutaj głównie na klerze, ale porozmawiajmy także o kościołach. Ile kościołów zostało w całości ocalonych po tych walkach, a ile trzeba było odbudowywać?
Przyjmuje się, że wszystkie kościoły były zniszczone mniej lub bardziej. W 1945 roku było 45 kościołów parafialnych. Z tego 10 kościołów zniszczono tak mocno, że nie mogły one służyć parafianom w najbliższych kilku lat. W niektórych wypadkach było to aż 20 ponad lat. A 4 kościołów katolickich parafialnych nigdy nie odbudowano. One zostały zastąpione, te funkcje parafialne, przez kościoły poprotestanckie, które też często trzeba było odbudować. Niektóre były w dobrym stanie, można było je po drobnym remoncie odprawiać w nich nabożeństwa. Natomiast wiele kościołów też poprotestanckich było przejmowanych w stanach ruiny, trzeba było je odbudować. Niektóre kościoły czekały aż do lat 70., 80. na swoją odbudowę. To...
Kościół świętego Jana nawet do początku XXI wieku.
Tak, Kościół świętego Jana to już jest inna w ogóle historia, ale najbardziej charakterystyczna kwestia to jest Kościół świętej Brygidy. Od zawsze katolicki, parafialny od 1840 roku, zniszczony bardzo mocno w 1945 przez to, że diecezja wtedy nie dysponowała odpowiednią liczbą duchownych i środków materialnych, to kościół nie został odbudowany w 1940 latach, a później komuniści nie godzili się na jego przekazanie kościołowi kurii biskupiej i dopiero w 70 roku kuria biskupia, biskup Nowicki odzyskał kościół świętej Brygidy i mógł przy nim reaktywować parafię i kościół odbudować.
Jest pan autorem książki o diecezji gdańskiej w okresie komunizmu, czyli 1945-1989, ale to nie tylko takie działanie gdański IPN podjął, jeśli chodzi o obchody stulecia biskupstwa gdańskiego, bo można z panem także spotkać się podczas wykładów.
Tak, serdecznie zapraszam na wykłady, które organizujemy we współpracy z parafiami, wybranymi parafiami przy kościołach. To informacje można znaleźć na naszej stronie facebookowej i już za mną kilka takich spotkań, przede mną kolejne. Na tych spotkaniach opowiadam o tym stuleciu, oczywiście w zarysie, przedstawiam archiwalne zdjęcia, a także można książkę otrzymać.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj naszym gościem był dr Daniel Gucewicz. Marzena Bakowska, do usłyszenia.
Strefa historii.